Dzisiaj chciałem, moi drodzy, rozpocząć wierszem z Księgi Ezechiela z 22 rozdziału. Wiersz 30. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. I moi drodzy, dzisiaj to słowo jest w naszych czasach, w których żyjemy, jest bardzo aktualne, szczególnie gdzieś tam powiedzmy w Europie, która staje się takim po prostu terenem neopogańskim, krótko mówiąc, gdzieś tak zadufanym w sobie, która gdzieś tam się powiedzmy wręcz wyrzeka, jak to mówią niektórzy, korzeni chrześcijańskich. I jest to takie słowo, gdzie Pan Bóg mówi, że szukałem wśród nich męża, który by potrafił znieść mur przed moim obliczem, stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. I w sobotę miałem okazję spotkać się po służbie w więzieniu, spotkać się z braćmi gedeonitami tam w Kozienicach. No i brat, który przyjechał do nas, żeby się spotkać z nami, no przekazał takie po prostu bardzo niedobre wieści, krótko mówiąc, nie? Z punktu widzenia takiego duchowego. Gdzieś, że tak powiem, że aż żeśmy się, szczerze mówiąc, no zatrwożyli. A mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że gdzieś w takich krajach jak Anglia, parlament, nie tylko w Anglii, ale również i w Norwegii, Szwecji, ale w Anglii chcę powiedzieć, też powiem tam trochę o Szwecji. Parlament w Anglii przegłosował taką ustawę. Najpierw, zanim przegłosował, to zaproponował braciom gedeonitom, którzy tam w Anglii są bardzo rozwinięci. I do tej pory to było tak, że w Europie byli najliczniejsi, można powiedzieć. Że to było tak, to stowarzyszenie było jedno z najbardziej licznych. Parlament, czy tam biura związane z parlamentem, najpierw gdzieś się zgłosiły do tego stowarzyszenia gedeonitów z taką po prostu myślą, żeby oni pomyśleli o tym, żeby zmienić statut. Statut organizacji, który gdzieś ten statut był uchwalony dawno, dawno temu, który gdzieś tam było w oparciu o Słowo Boże, natomiast rządzący i zajmujący się tam krajem, no, doszli do wniosku, że ten statut jest przestarzały i niesie za sobą takie nieaktualne już tam powiedzmy treści, a wręcz treści, które mogą czynić różnice, poróżniać i tak dalej, a mianowicie statut odwoływał się do Pisma Świętego, do tego, kto może być tam, kto może służyć, kto może być w tej służbie, czyli generalnie się rozchodziło o to, że to człowiek nowonarodzony, który oddał swoje życie Jezusowi, który wyznał przed światem, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, nie? Głównie na tym się opierał ten statut, nie? Że takie osoby mogły przystąpić do tej służby rozdawania Słowa Bożego. Nie? I przez dziesiątki lat nikomu to nie przeszkadzało. A mianowicie teraz w ostatnim czasie gdzieś i oczywiście bracia tam no, na początku odmówili, powiedzieli, że nie. Nie, mówi, po co mamy to zmieniać, to wszystko dobrze funkcjonuje, my się do tego przyznajemy i tak zawsze było. W związku z tym i no taką odpowiedź przekazali. Natomiast parlament brytyjski, nie patrząc na tą odpowiedź, wprowadził w życie ustawę nakazującą zmianę. I to nie tylko gedeonitom, ale również też innym związkom wyznaniowym, chrześcijańskim głównie. Zmianę podejścia. A więc mianowicie i zażądali, ta zmiana podejścia, ta uchwała doprowadziła do tego, że po prostu nakazuje takim stowarzyszeniom jak Międzynarodowe Stowarzyszenie, znaczy brytyjskie, bo tam jest brytyjskie stowarzyszenie. My jesteśmy międzynarodowym w Polsce, Anglicy są w brytyjskim, mają swoje narodowe, zmienić zmienić ten porządek taki, że również nakazali wręcz im nie, że różnych orientacji mogą też przystępować ludzie, nie? Mogą przystępować różnych orientacji, różnych poglądów, że to wręcz po prostu siłą takiego po prostu głosu parlamentu, tą ustawy zmienili w jednym momencie po prostu prawa obowiązujące, które były, że tu się głównie rozchodziło o to, że po prostu ludzie też o orientacjach LGBT, tak w skrócie mówiąc, mogli do tego przystępować, mogli się czuć swobodnie, bo do tej pory czuli się gdzieś prześladowani. I to nie tylko chodzi o gedeonitów, ale również i o inne organizacje, tak nazywam, jak i kościoły, również chrześcijańskie. No i co się stało? Stało się to, że no ci bracia przyjęli tą uchwałę. Przyjęli, poszli na ten właśnie pod presją rządu, bo rząd powiedział, że po prostu jeżeli tego nie zrobią, no to będzie to rozwiązane. Nie? To będzie to rozwiązane. Przyjęli to. To spowodowało, że gdzieś to stowarzyszenie brytyjskie zostało w związku z tym, co się wydarzyło, zostało gdzieś tam odsunięte od Stowarzyszenia Międzynarodowego, bo Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów się z tym nie zgadza. Nie? Do tego, bo nie, chrześcijanie powiedzieli, że nie możemy czegoś takiego przyjąć. I to jest smutna taka informacja, bo to jest taka naprawdę smutna, pokazująca taką po prostu już presję wywoływaną przez czynniki rządowe. Drugim krajem jest Szwecja, gdzie podobna ustawa, tylko tam o tyle ci bracia gedeonici są gdzieś, powiedzmy, bardziej tacy, którzy tam jeszcze byli w tym stowarzyszeniu, bardziej tacy, którzy powiedzieli, że nie pójdą na kompromis. I w związku z tym przeszli, krótko mówiąc, do działania w konspiracji. Autentycznie. Do działania w konspiracji. Nie przyjęli tego do wiadomości, co tam rząd szwedzki chciał im zaproponować. Może nie wszyscy ci gedeonici, ale z tego co wiem, nie wiem które oczywiście, nie, bo tego nam nie powiedziano, ale gdzieś trzy jakieś takie koła tych gedeonitów, które tam są w Szwecji, powiedziały stanowczo nie i przeszły do konspiracji. Po prostu nie przyjęły tego, zostały formalnie zdelegalizowane, natomiast oni przeszli do konspiracji i będą teraz gdzieś to słowo Boże, które mają na celu rozdawać, aby inni się nawracali, będą rozdawać w taki sposób, można powiedzieć, konspiracyjnym. Wbrew prawu, narażając się na różnego rodzaju prześladowania i tak dalej. Podobnie jest w Norwegii. Również też tam gdzieś część braci uznała, że przechodzi do konspiracji i nie chce iść na jakieś takie właśnie kompromisy. Natomiast ci bracia z Anglii, bo tam była rozmowa z nimi, oni są bardzo smutni teraz. Oni są bardzo gdzieś tam zasmuceni, bo oni sobie zdają sprawę z tego, co się stało. I też jest taka ogólna prośba, żeby się modlić, nie? Modlić się o to, bo oni są smutni. Oni są po prostu w takim, no można powiedzieć, załamaniu gdzieś, nie? Bo to dostali taki ultimatum, a wiadomo, że każdy z nich tam, bo tam jest troszeczkę inaczej jak u nas. Tam jest tak, że każdy z gedeonitów to jest jakimś takim wysoko postawionym biznesmenem przeważnie, nie? Który ułożył pieniądze na drukowanie Nowych Testamentów i tak i całą tą produkcję w związku z tym. Oni się bali, że gdzieś po prostu będą piętnowani w taki sposób, że ich firmy padną i tak dalej, to po prostu w ten sposób takie tłumaczenie po prostu przyjęli, nie? Że gdzieś. No natomiast no, są w smutku. I tak ten właśnie werset, który przeczytałem na początku. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. I tutaj on jest aktualny dzisiaj, bo Pan Bóg Pan Bóg w każdym kraju szuka właśnie takich mężów bożych, którzy gdzieś na przekór okolicznościom, które są, staną w wyłomie i gdzieś nie poddadzą się, w sensie takim będą posłuszni Panu Bogu. I szczerze mówiąc jest trudno, bo tak patrząc na historię Biblii, to niewielu takich mężów było, a w tych czasach też jest to trudne, nie? Ale Pan Bóg szuka. I tak można sobie zadać pytanie, czy u nas jest jakiś wyłom w naszym kraju, w naszym sąsiedztwie, w naszej okolicy, w naszej rodzinie, bo to, co powiedziałem akurat o Anglii i o tych krajach europejskich, no to już są takie wyłomy polityczne, nie? Ale to warto się tak zastanowić, szczerze mówiąc, czy my gdzieś nie mamy jakiegoś takiego poselstwa, żeby stanąć w wyłomie. Stanąć w wyłomie i po prostu zaprotestować obyczajom wkradającym się, obyczajom narzucanym, obyczajom jakimś takim po prostu atakującym, przeciwstawić się i powiedzieć nie. Ja się z tym nie zgadzam. Dzisiaj jechałem samochodem i tak słuchałem też radia i była audycja poświęcona tak zwanym tym piątkom, takie, które w szkołach mają być organizowane, nie? Co tutaj prezydent Warszawy wprowadził tą kartę LGBT i tak zwane te tęczowe piątki mają być, nie? Tak to się nazywa, że to jest gdzieś po prostu, często te tęczowe piątki są wprowadzane do szkół wbrew woli rodziców, nie? I ta audycja w radiu była prowadzona w taki sposób, że mogły się wypowiedzieć ludzie i organizacje, które za tym stoją, nie? I tam uzasadniając tam swoje jakieś tam racje, jak i również ci, którzy byli przeciwni, nie? I to jest, powiem szczerze, że to jest straszne, bo to jest taka rozpędzona machina diabelska, która gdzieś próbuje w jakiś sposób wydziedziczyć ludzi z tego dziedzictwa, które jest przekazane, nadane przez Pana Boga od samego początku, nie? Chcą po prostu zmienić wszystko. Diabeł chce się posłużyć różnego rodzaju organizacjami, systemami po to, żeby po prostu jak najwięcej ludzi doprowadzić do takiego upadku, do zatracenia. I ten wyłom jest również u nas. I teraz to słowo również jest z Ezechiela skierowane również do nas, nie? Że żeby stanąć w wyłomie, żeby po prostu zaprotestować. Tu nie chodzi o to, żeby po prostu iść i walczyć mieczami, walczyć w jakiś sposób na kamienie czy tam tak dalej, ale generalnie to się rozchodzi o to, że my jako Kościół przez Pana Boga jesteśmy powołani do zadań specjalnych, można powiedzieć. Bo Kościół jest tym ciałem, którym zarządza Chrystus, którym kieruje Duch Święty. Jest powołanym właśnie do zadań specjalnych. Do takich zadań właśnie, żeby nieść wolność, ale tą wolność prawdziwą, nie tą taką fałszywą, pozorną. Nieść wolność w Ewangelii, która wypływa z Ewangelii, którą głosił Chrystus. I właśnie to jest takim zadaniem dla nas, żeby właśnie stanąć w Słowie, w prawdzie i przeciwstawić się tym wszelkim właśnie takim po prostu ruchom i tak dalej. Stanie w wyłomie na przykładzie przykładowo Nehemiasza, który gdzieś został poruszony przez Pana Boga. Cała historia o tym Nehemiasza pokazuje. Został poruszony, żeby odbudować mury w Jerozolimie, żeby przywrócić porządek, który panował. Kosztowała go wiele wyrzeczeń i kosztowała go też również wiele groźnych sytuacji. I tak jest, taka postawa stanięcia w wyłomie jest to, niesie za sobą koszt. Często jest to koszt takiego po prostu odrzucenia, wykluczenia, prześladowania. Historia Nehemiasza i tych, którzy odbudowywali mur, to pokazuje, że wróg używał różnych podstępnych takich po prostu metod, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten mur powstał. Tam ci, którzy odbudowywali ten mur, to doszli do takiego punktu, że w jednej ręce trzymali miecz, w drugiej ręce kielnię. Że gdzieś po prostu cały czas byli przygotowani na to, żeby odeprzeć atak. Cały czas byli przygotowani na to, żeby się bronić. Oni nie byli przygotowani na to, żeby atakować. Absolutnie. To nie była pozycja do ataku. To była pozycja do obrony, do odparcia ataku. Oni nie robili czegoś takiego, żeby po prostu kontratakować. Nie było czegoś takiego. To była pozycja taka, że byli cały czas przygotowani do tego, żeby odeprzeć atak, żeby nie dopuścić, żeby wróg spróbował ich w jakikolwiek sposób pozbawić tej nadziei, którą mieli. I tak samo to jest dla nas jest bardzo ważne, nie? Że my stając w takich naszych wyłomach, które mamy, czy to mamy wyłomy wśród bliskich naszych, czy w szkołach, czy w pracy, zawsze powinniśmy być przygotowani na to, żeby odeprzeć jakąkolwiek formę takiego permanentnego, stałego ataku za pomocą Słowa Bożego. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Wiersze od 13. Piotr tutaj radzi, natchniony Duchem Świętym. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujące się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie, mówiłem do 19, tak? A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskazitelnego. I tutaj jest taka wskazówka dla nas, nie? Że w tych czasach, w jakich żyjemy, bo to jest ten list, został skierowany. On nie został skierowany gdzieś tam do pogan, on nie został skierowany do świata, on został skierowany, ten list Piotra został skierowany konkretnie do Kościoła, żeby Kościół skorzystał z tej rady, którą on tu przekazuje. I to jest list do nas i on jest cały czas aktualny. I tutaj jest wskazówka. Jest powiedziane, okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi bądźcie. To znaczy, nie dajcie się wciągnąć w jakiekolwiek intrygi, w jakiekolwiek nawet myśli związane z tym, co niesie ze sobą jakakolwiek subkultura, popkultura czy cokolwiek innego, że coś może być fajne, że coś może być takie przyjemne, a nawet czasami wydaje się, że pożyteczne. Nie. Jeżeli jest tam po prostu źródło jakiegokolwiek fałszu, to mamy być trzeźwi i mamy być przygotowani do tego, żeby rozeznawać i żeby po prostu, rozeznawać to na podstawie Słowa Bożego. Jak tu jest powiedziane, Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus objawił się nam wszystkim, całemu Kościołowi, wszystkim ludziom na świecie, żeby pokazać prawdziwą właśnie wolność. Nie wolność pozorną, nie wolność jakąś taką wyamigowaną, cokolwiek, w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu, tylko wolność prawdziwą, wolność w Jego zbawieniu, w Jego łasce. I to jest jedyne i słuszne takie zadanie dla Kościoła, żeby tą wolność właśnie przekazać. My jesteśmy Jego świadkami. My jesteśmy tymi, których On nas powołał do życia w łasce i my właśnie żyjąc później w uświęceniu, jak tu dalsze wersety mówią, jest powiedziane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W 16 wierszu jest powiedziane. Mamy żyć właśnie w taki sposób, żeby dawać świadectwo prawdzie. Żeby właśnie ci wszyscy, którzy są wokół nas, zadawali sobie pytanie, dlaczego ty tak robisz? Dlaczego ty tak żyjesz? Ja pamiętam kiedyś, jak i również i teraz, często gdzieś jestem stawiany i wierzę w to, że wszyscy jesteśmy stawiani przed różnego rodzaju sytuacjami konfrontowani. I ktoś mi zadał pytanie, dlaczego ty tego nie robisz? Wszyscy tak robią, mi powiedziano. Nie? Ja mówię, wszyscy to nie ja to nie wszyscy. Tak odpowiedziałem, nie? I może to akurat nie była zbyt też taka dobra odpowiedź, bo mogłem mi łagodniej troszeczkę powiedzieć, ale to już było któryś raz takie zapytanie. Ja powiedziałem, mówię, wszyscy to nie ja to nie wszyscy, mówię. Nie, ja do tego nie należę, nie? I to mnie nie interesuje, to mnie nie pociąga. I jeżeli się wywołuje dyskusję wtedy właśnie, a co ciebie pociąga? Ja mówię, wtedy mam dopiero możliwość powiedzenia, kto tak naprawdę jest tym, który mnie pociąga za sobą i do czego mnie pociąga. Tym, który mnie pociąga za sobą, to jest Jezus Chrystus, a pociąga mnie do życia wiecznego z Nim. I to jest po prostu najkrótsza, najlepsza odpowiedź, jaką mogę dać. I ty również możesz mieć, drogi przyjacielu, to drogi kolego. Ty również możesz go poznać, nie? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Żyć w uświęceniu to znaczy poświęcić się dla Boga, oddzielić się od tego wszystkiego, co jest. Ja nieraz jak słyszałem różnego rodzaju wywody, no i to nawet ludzi, którzy gdzieś są, którzy się mienią chrześcijanami, nie? Którzy gdzieś tam próbują usprawiedliwiać pewne, ja nie mówię tutaj o tych takich ostrych właśnie sprawach, o których powiedziałem na początku, pewne jakieś takie nazwijmy to nawyki, tradycje świeckie, to uważam, że to jest błąd. Bo tak jak jest powiedziane w Słowie Bożym, co ma wspólnego Chrystus z Bileamem? Nic wspólnego nie ma. Nigdy też w żadnej Ewangelii nie jest napisane, że na przykład Chrystus uległ Herodowi na jego zachcianki, nie? Żeby pokazać może mu jakąś, pokazać mu jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, cud zmartwychwstania i tak dalej. Nigdy. Czegoś takiego nie było. Nie? I dlatego jest to bardzo ważne. Dalej w liście 1 Piotra jest napisane w 23, 25 wiersz jest powiedziane, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Usycha trawa, uschła trawa i kwiat opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. I to jest powiedziane, nie? Że wszelkie jakiekolwiek wynalazki, wszelkie jakiekolwiek motywy ludzkie, które wypływają z umysłu, czy tam z porządliwości, one są dzisiaj, a jutro ich nie będzie. To jest na zasadzie takiej, że one nie przetrwają. Ale Słowo Boże trwa na wieki. Cała ludzka chwała, osiągnięcia, jak i ziemia wiecznie nie trwają. One się kiedyś skończą. Nawet ta ziemia kiedyś będzie spowiedziana, będzie poddana osądowi i będzie spalona. Osiągnięcia się pojawiają i znikają, ale Słowo Boże trwa. Ono jest niezmienne. Ta prawda, ten Duch Święty, Pan Bóg jest niezmienny. Jest to niezmienne. Jego nie da się zmienić. Nie, jest to po prostu... Nie da się wyplemić. I tak jak powiedziałem, wszystko co jest, kiedyś przeminie. I tak jak na początku powiedziałem, że Kościół został przez Pana naszego Jezusa Chrystusa powołany tutaj, żeby o Nim świadczyć do takiej misji specjalnej. Kościół ma misję, która cały czas trwa, która cały czas jest aktualna. Jest to zadanie specjalne, objawić światu łaskę w Jezusie Chrystusie. To nie jest zakończone. Cały czas ta łaska jest otwarta również dla innych. I my jesteśmy członkami tej misji. My jesteśmy tymi właśnie żołnierzami Chrystusa, można powiedzieć. W dobrym tego słowa znaczeniu. Którzy mają misję do spełnienia, żeby właśnie tego typu ideologie, które się wkradają, przeciwstawić się temu. Ale nie przeciwstawiać się na zasadzie takiej, żeby atakować, tylko właśnie dawać odpór prawdzie. Nawet największy grzesznik, nawet największy jakiś zwyrodnialec zawsze ma szansę, żeby po prostu odwrócić się od tego, uwierzyć w Pana i być świadectwem chwały Jego. I często tym, co nas blokuje, żeby po prostu, to jest może też i nasza trochę duma i trochę też i po prostu taka, użyję tego słowa, i pycha również. Ja mówię o sobie również, nie? Że często co mnie blokuje, żeby pójść komuś powiedzieć, komuś zwrócić uwagę w taki sposób właśnie łagodny, Boży, to jest moja właśnie pycha. Mówię, a co ja będę mu mówił, jak on i tak tego nie zrozumie. Nie wiem tego nigdy, czy on nie zrozumie. Jeżeli ktoś mi powiedział kiedyś i Duch Święty doprowadził mnie do upamiętania, to dlaczego kogoś innego nie ma? W psalmie 106 jest przykład właśnie też męża, którego Pan Bóg właśnie znalazł i postawił. To jest kontra, można powiedzieć, odpowiedź na ten wiersz z Ezechiela. Psalm 106, wiersz 23. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego, tak aby ich nie wytracił. To jest właśnie pokazane, że Mojżesz stanął w tym wyłomie i prosił Pana Boga, żeby... On nie powiedział Mojżesz, Panie Boże, zniszcz ich, nie nadają się. Nie. Raczej proszę Ciebie, Panie, żebyś Ty ich uratował, żeby oni się gdzieś po prostu odwrócili od tego. I to jest też nasze zadanie właśnie. Stanąć w wyłomie, stanąć w modlitwie właśnie za tymi ludźmi, żeby po prostu losy ich zostały odwrócone, żeby nie zginęli, ale żeby jeszcze się mogli nawrócić i oddać chwałę Panu Bogu. Ewangelia Jana, 12 rozdział, jest napisane: kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi, 25 i 26 wiersz, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. To są słowa Jezusa Chrystusa. Czasami trzeba się zaprzeć siebie. Czasami po prostu wziąć, po prostu wyrzec się siebie. Wyrzec się po prostu swoich ambicji, swoich jakichś takich właśnie myśli, swoich nawet jakichś takich słabości, że ja nie nadaję się do tego. Nie, ty nawet nie wiesz, ty się nadajesz. Każdy jest do tego powołany, do tej właśnie misji specjalnej. Tego sobie i wam życzę. Amen.